Niniejszy artykuł redefiniuje stoicyzm. To nie zestaw technik samokontroli czy chłodna obojętność, lecz kompleksowy system formacji człowieka w stronę suwerenności. Prawdziwa wolność nie jest stanem naturalnym. Jest efektem świadomego treningu opartego na trzech filarach. Pierwszym jest logika. Tarcza przed manipulacją i błędnymi sądami. Drugi czas wolen, tak zwana schole, przestrzeń niezbędna do refleksji. Trzecia zaś edukacja ukierunkowana na cnotę, a nie tylko kompetencje rynkowe. W obliczu współczesnych zagrożeń od algorytmicznej kolonizacji uwagi po kult permanentnej zajętości i konsumpcjonizm, stoicyzm jawi się jako radykalny protokół bezpieczeństwa poznawczego. Odzyskanie władzy nad własną aprobatą, tym momentem między bodźcem a reakcją, jest jedynym sposobem na uniknięcie roli sprawnego barbarzyńcy. To droga do odzyskania podmiotowości w świecie, który premiuje reaktywność ponad mądrość. Kiedy człowiek doświadczy przeznaczenia, bólu i śmierci, stoicyzm przestaje być elegancką teorią samokontroli, staje się pełną antropologią wolności. Ta wolność nie rodzi się jednak spontanicznie. Pierwszy impuls bywa zazwyczaj niewolniczy. Wierzymy w każde wrażenie i ulegamy tłumowi. Dlatego stoicyzm jest filozofią formacji. Trzeba nauczyć umysł rozpoznawać fałszywe dobra, zanim złoży im hołd. Należy przećwiczyć siebie w sytuacjach, w których utrata reputacji lub zdrowia staje się prywatnym trzęsieniem ziemi. Kluczowe stają się trzy instytucje wolnego umysłu: logika, czas wolen i edukacja. Logika zabezpiecza życie moralne przed rozlaniem się w sentymentalną papkę dobrych intencji. Kto nie odróżnia faktu od osądu, staje się łatwy do sterowania. Kto nie odróżnia bólu od hańby, w cierpieniu utraci nie tylko spokój, ale i rozum. Logika jest zatem tarczą dla umysłu. Kluczowa jest tutaj analiza wyobrażeń i wrażeń. Stoik nie wydaje wyroku bez rozprawy. Zatrzymuje aprobatę. Pyta, czy świat naprawdę wyrządził mu zło, czy tylko odmówił spełnienia jego życzenia. Logika jest tutaj praktyką jurydyczną. Umysł stoika przypomina sąd, który nie powinien ulegać presji własnych namiętności. Gniew wnosi akt oskarżenia, lęk żąda zabezpieczenia powództwa, pożądanie przedstawia ofertę ugody. Logika odpowiada, dowody proszę. Nie krzyk i nie intensywność przeżycia, lecz dowody. To stanowi o stoickiej powadze sądu wewnętrznego. Chryzyp i inni stoicy rozwijali sylogistykę, aby wykazać, że etyka wymaga poprawnego myślenia. Jeśli bogactwo może należeć do nikczemnika, nie jest dobrem moralnym. Stoicyzm odróżnia cenę od wartości, bodziec od dobra, użyteczność od godności. Rynek potrafi wycenić luksus, ale nie rozstrzygnie, czy luksus czyni człowieka lepszym. Stoik stawia pytanie przedekonomiczne i przedprątne. Co jest dobrem, którego nie wolno pomylić z narzędziem? Społeczeństwo buduje prestiż wokół rzeczy obojętnych. Stoicyzm jest filozofią demaskacji tych nielegalnych awansów pojęciowych. Istnieje jednak niebezpieczeństwo pychy. Logika może stać się narzędziem próżności. Człowiek biegły w rozumowaniu może ulec złudzeniu, że potrafi żyć. Inteligencja łatwo przebiera się za cnotę. Seneka ostrzegał przed rozumem, który utracił kontakt z życiem. Wtedy logika przestaje chronić etykę, a staje się szkłem powiększającym ambicje. Epiktet ostrzegał, że biegłość w logice może zrodzić puszenie się. Filozofia, która miała wyzwalać z ego, zmienia się w jego dekorację. Każda formacja intelektualna może stać się kastą próżności, jeśli nie pyta, czy ta wiedza uczyniła mnie bardziej sprawiedliwym i wolnym. Dlatego logika potrzebuje czasu wolnego. Niezbędna jest przestrzeń, w której myślenie nie jest szarpane przez pilności. Greckie schole oznaczały czas na namysł, rzymskie opium było przeciwieństwem negotium, czyli spraw i biznesu. Dziś człowiek zapracowany uchodzi za człowieka ważnego. Stoik patrzy na to i pyta, czy ty naprawdę pracujesz, czy tylko boisz się przestać? Czy twoja zajętość jest służbą dobru, czy ucieczką przed samą sobą? Czy twoje negotium nie stało się przypadkiem elegancką formą lenistwa duchowego, które pod pozorem aktywności pozwala unikać najważniejszych pytań? Stoicy nie chwalili bezproduktywnego lenistwa. Czas wolen ma być twórczy i refleksyjny. Schole nie jest pustką, lecz warunkiem uważnego życia. Opium to przestrzeń, w której człowiek przestaje być jedynie funkcją cudzych oczekiwań. Seneka bronił możliwości wycofania się z życia publicznego, gdy okoliczności uniemożliwiają cnotliwe działanie. Jeśli centrum władzy jest moralnie skorumpowane, wycofanie może stać się formą służby wyższemu dobru. Nie każda aktywność instytucjonalna jest służbą publiczną. Często człowiek mówi, muszę być w środku, żeby coś zmienić, podczas gdy w rzeczywistości to środek zmienia jego. Stoik pyta bezlitośnie, czy zachowałeś wolę, czy tylko stanowisko. Jednocześnie opium nie może służyć za wymówkę dla obojętności. Jeśli człowiek wycofuje się ze strachu lub wygody, nie praktykuje filozofii, lecz luksusową ewakuację. Społeczeństwo odbierające ludziom czas na refleksję produkuje poddanych, a nie obywateli. Wzrost produktywności i cyfrowa dostępność kolonizują nasz czas wewnętrzny. Gdy znika granica między pracą a życiem, negotium wchodzi do duszy. Stoicyzm proponuje kontrmodel czas wolen jako warunek suwerenności. Praca i obowiązek są ważne, ale jeśli pochłaniają całą duszę, stają się formą bałwochwalstwa. Marek Aureliusz przypominał sobie, by nie rozpraszać życia na rzeczy zbędne. Edukacja u Epikteta miała prowadzić do spokoju, braku lęku i wolności. To definicja odmienna od dzisiejszej redukcji nauki do rynku kompetencji i mierzalnej wydajności. Jeśli edukacja nie formuje sądu moralnego, produkuje sprawnych barbarzyńców. Nowoczesna edukacja często uczy jedynie środków, pozostawiając cele kulturze konsumpcyjnej lub presji statusu. W efekcie powstaje człowiek przygotowany do wspinania się po drabinie, który nigdy nie zapytał, przy jakiej ścianie ją ustawiono. Edukacja w duchu Epikteta zaczyna się od nauki rozpoznawania granic kontroli. Człowiek ma wpływ na swój sąd i intencje, lecz nie ma wpływu na pogodę czy opinię innych. Kto tego nie rozumie, staje się metafizycznie infantylny. Taki typ osobowości jest groźny dla demokracji, bo człowiek, który nie znosi frustracji, zawsze szuka winnego lub teorii spisku. Stoicyzm sprzeciwia się nauczaniu przez przemoc i strach. Nauczyciel ma formować charakter, a nie łamać duszę. Filozofia nie jest ozdobą elit, lecz sztuką życia każdego człowieka. Z tej logiki Muzonius Rufus wyciągał wniosek, że kobiety muszą mieć dostęp do edukacji filozoficznej. Skoro posiadają zdolność do rozumu i cnoty, odmówienie im nauki jest przestępstwem przeciwko logosowi. Cnota nie ma płci, a rozum nie jest biologicznym przywilejem mężczyzn. Choć starożytni stoicy nie byli współczesnymi demokratami, przesunęli miarę wartości z pozycji społecznej na zdolność do cnoty. Jeśli niewolnik Epiktet może być wolniejszy od arystokraty, a kobieta może być filozofką, to hierarchia społeczna i patriarchat tracą swój moralny monopol. Edukacja stoicka to proces trwający całe życie. Seneka oraz Sokrates są tu figurami antynarcystycznymi. Prody. Człowiek mądry wie, że starość nie zwalnia z nauki, a wysoka pozycja nie chroni przed koniecznością korekty błędów. Jest to szczególnie bolesne dla ekspertów, profesjonalistów, którzy mylą staż pracy z nieomylnością. Stoicyzm przypomina. Długość kariery nie świadczy o mądrości, jeśli przez lata ćwiczono głównie własne uprzedzenia. Wiedza musi zostać strawiona przez doświadczenie. Erudycja, która nie kruszy pychy, jest jedynie jej ozdobną formą. W epoce modeli językowych lekcja ta nabiera nowej ostrości. Algorytm może wygenerować streszczenie stoicyzmu, lecz nie przeżyje za człowieka ćwiczenia utraty, gniewu czy bólu. Przetwarza maksymy, ale nie posiada wolnej woli. Stoicyzm to architektura przetwarzania decyzyjnego, jednak głęboko osadzona w etyce. Celem nie jest optymalizacja predykcji, lecz dobro moralne. To antyczny protokół bezpieczeństwa poznawczego. Nie ufaj wejściu bez walidacji. Nie zatwierdzaj reakcji bez kontroli celu. Nie myl sygnału z dobrem, a intensywności z prawdą. Nie dopuszczaj, by system nagród został przejęty przez zewnętrzne bodźce. Gdyby stoicy mieli napisać instrukcję dla człowieka w świecie sztucznej inteligencji, brzmiałaby ona: tak nie automatyzuj własnej niewoli. Czas wolen staje się warunkiem odporności algorytmicznej. Człowiek pozbawiony schole żyje w trybie ciągłego wejścia danych, konsumuje, reaguje i porównuje. Brakuje przestrzeni na drugi sąd, a bez niego pierwszy bodziec zawsze wygrywa. Stoicyzm nakazuje przywrócić opóźnienie. Nie jest ono stratą efektywności, lecz przestrzenią wolności. Wszystko, co w człowieku istotne, dzieje się między impulsem a aprobatą. Można mieć dzień zoptymalizowany do minuty i życie niezbadane ani przez chwilę. To triumf organizacji nad mądrością, czyli bardzo elegancka katastrofa. Stoickie opium wymaga większej dyscypliny niż praca biurowa, ponieważ nikt z zewnątrz nie mierzy jego efektów. Trzeba samemu utrzymać rozmowę z książką, przyjacielem i własnym sumieniem. To nie jest odpoczynek od życia, lecz życie bez hałasu. Rankiem człowiek może przygotować sąd na to, co nadejdzie. Stoik woli przygotować rozum, zanim namiętności rozpoczną konferencję prasową. Wieczorem można dokonać rachunku sądu. Gdzie uległem gniewowi? Gdzie pomyliłem rzecz obojętną z dobrem? Taki rachunek nie jest neurotycznym samobiczowaniem, lecz konserwacją wolności. Stoicyzm uczy również praktyk dobrowolnego ubóstwa. Człowiek, który ogranicza konsumpcję, zmniejsza monopol luksusu nad własną wyobraźnią. Luksus jest dobrym sługą i fatalnym metafizykiem. Apateia nie ma czynić stoika obojętnym na ludzi, lecz mniej zależnym od namiętności, aby mógł im lepiej służyć. Schole nie jest wycofaniem z ludzkości, lecz przygotowaniem do mądrzejszego uczestnictwa. Prawdziwy stoicyzm wymaga wolności od własnych rządz po to, aby cnota mogła działać bez szantażu. Logika bez cnoty to sofistyka. Czas wolen bez namysłu jest gnuśnością. Edukacja bez wolności staje się tresurą. Skromność pozbawiona radości jest resentymentem. Apateia bez miłości to chłód, a ataraksja bez sprawiedliwości jedynie komfort sumienia. Eudaimonia bez wspólnoty pozostaje prywatną szklarnią spokoju. Stoicyzm źródłowy stara się utrzymać wszystkie te napięcia jednocześnie i właśnie dlatego jest tak wymagający. Nie pozwala uciec w aktywizm bez refleksji ani w refleksję pozbawioną odwagi. Pyta bowiem, co zrobiłeś z tym, co wiesz. Stoik pozostaje więc uczniem do końca życia. Uczy się od logiki, że nie każde zdanie jest prawdą. Od bólu, że nie każda rana jest hańbą, a od śmierci, że nie każde zakończenie oznacza klęskę. Szczęście nie jest tym, co świat daje, lecz tym, czego świat nie potrafi odebrać, jeśli człowiek nie odda tego sam. Dziedzictwo stoicyzmu jest paradoksalne. Z jednej strony jego maksymy krążą w kulturze popularnej i psychoterapii, często spłycone do roli trenera personalnego. System, który miał wyzwalać z niewoli pragnień, bywa dziś sprzedawany jako narzędzie skuteczniejszego zdobywania dóbr materialnych. Nie rzeczy cię niepokoją, lecz twój osąd o rzeczach. Stoicyzm przetrwał, ponieważ dotyka problemu stałego. Człowiek cierpi nie tylko z powodu faktów, lecz z powodu znaczeń im nadawanych. Kto chce być wolny, musi najpierw przestać być naiwnym monarchą własnych oczekiwań. Stoicyzm i chrześcijaństwo spotkały się przede wszystkim w analizie namiętności. Wczesne chrześcijaństwo nie przejęło jednak stoicyzmu mechanicznie, gdyż dzieliły je fundamentalne różnice teologiczne. Stoicy opierali się na logosie i kosmicznym porządku, natomiast chrześcijanie mówili o osobowym Bogu, grzechu, łasce oraz miłości. Wspólny przeciwnik był wyraźny. Była nim dusza rozproszona przez namiętności takie jak chciwość, gniew, pycha czy lęk. Tradycja monastyczna stworzyła mapy wad duchowych, które blisko korespondują ze stoicką diagnozą chorób duszy. W tym obszarze stoicyzm wniósł do kultury Zachodu przekonanie, że wolność wymaga ćwiczenia. Nie wystarczy mieć słuszne poglądy, konieczna jest powtarzalna praktyka badania myśli i regulowania pragnień. Chrześcijaństwo dokonało jednak istotnej korekty. Stoicka apateia mogła prowadzić do nieufności wobec współczucia, a miłość bliźniego wymaga podatności na cudze cierpienie. Najcenniejsze dziedzictwo polega nie na wykorzenieniu uczuć, lecz na ich oczyszczeniu z chaosu. Prawdziwa siła mówi, aby nie pozwolić namiętnościom zdetronizować rozumu. Drugim wielkim dziedzictwem jest psychoterapia. Terapia poznawczo-behawioralna brzmi miejscami jak świecki potomek Epikteta. Człowieka ranią bowiem nie zdarzenia, lecz przekonania, które żywi na ich temat. Stoicyzm rozumie, że zawsze żyjemy przez interpretacje. Współczesna psychoterapia ostrzega jednak przed zbyt prostym moralizowaniem cierpienia. Trauma nie jest tylko błędnym sylogizmem. Stoicyzm nie powinien udawać psychiatrii, lecz dostarczać filozoficznej matrycy współpracy z rozumem tam, gdzie ten może odzyskiwać teren. Nie musi on jednak abdykować. Może stwierdzić, że leczenie i instytucje są potrzebne, lecz człowiek wciąż wymaga sztuki badania własnych sądów. Nawet najlepsza terapia nie zwalnia z pytania, co uznaje za dobro, czego się boję i czy moje pragnienia służą wolności czy niewoli. Trzecim dziedzictwem jest polityka i prawo. Stoicyzm wniósł do kultury Zachodu potężne idee, kosmopolityzm, wspólną naturę rozumną oraz godność niezależną od statusu społecznego. Moralną równość mędrca, niewolnika i cesarza oraz dystans wobec zaszczytów. Gdy Diogenes mówi Aleksandrowi, aby nie zasłaniał mu słońca, demonstruje, że władza traci moc wobec człowieka, który niczego od niej nie chce. Państwo prawa wymaga ludzi zdolnych odróżnić prawo od rozkazu oraz legalność od sprawiedliwości. Stoik wie, że zewnętrzny status nie gwarantuje dobra, cesarz może być niewolnikiem namiętności, a niewolnik może być wolny. W tej filozofii drzemie zarodek krytycznego obywatelstwa. Jest ona szczególnie potrzebna w czasach kryzysu instytucji. Stoicyzm przypomina, że wolność polityczna zaczyna się od odporności na własne namiętności. Człowiek, który nie potrafi okiełznać gniewu, łatwo staje się narzędziem demagoga. Należy jednak zachować krytycyzm. Stoicyzm może zbyt łatwo skupiać się na wewnętrznej wolności jednostki, zaniedbując analizę struktur wyzysku i przemocy instytucjonalnej. Rzeczy obojętne nie oznaczają, że państwo może lekceważyć zdrowie czy edukację. Oznacza jedynie, że jednostka nie powinna budować własnej wartości na posiadaniu tych dóbr. Stoicka skromność stanowi radykalną krytykę konsumpcjonizmu. W świecie późnego kapitalizmu konsumpcja produkuje tożsamości i hierarchię. Stoik rozpoznaje w tym niewolę, ponieważ dusza oddaje przedmiotom funkcję definicyjną. Luksus jest w dużej mierze instytucją wyobraźni. Stoicyzm, ucząc samowystarczalności i ograniczania potrzeb, może stanowić korektę dla gospodarki traktującej człowieka głównie jako konsumenta. Niezależność jest więc nie tylko cnotą osobistą, ale potencjalnym zasobem cywilizacyjnym. Czwartym obszarem dziedzictwa jest relacja między pracą a czasem wolnym. Stoicka obrona schole i opium uderza w sam rdzeń nowoczesnego mitu zajętości. Współczesne społeczeństwa traktują czas wolen jako nagrodę lub regenerację przed kolejnym cyklem produkcji. Stoicyzm odwraca tę hierarchię. Czas wolen jest warunkiem najwyższej pracy duszy. Nie służy on jedynie odpoczynkowi, lecz temu, by człowiek nie został do obowiązków zredukowany. Przedsiębiorstwa czy urzędy, które nie pozostawiają przestrzeni na namysł, generują decyzje szybkie, lecz płytkie. Nadmiar spotkań i wskaźników tworzy iluzję kontroli, niszcząc sąd strategiczny. Stoik zauważyłby tutaj zbiorowe negotium, brak czasu wolnego jako patologię poznawczą. Wszyscy są zajęci, więc nikt nie myśli. Refleksja nie jest kosztem działania, lecz warunkiem tego, by działanie nie było jedynie ruchem. Piątym dziedzictwem jest odporność na gospodarkę algorytmiczną. Sieci społecznościowe operują na ludzkich fantasiach, dostarczają wrażeń i premiują treści, które więżą uwagę. Stoicyzm stanowi tu formę sprzeciwu. Nie chodzi o wyrzucenie telefonu, lecz o to, by nie zatwierdzać automatycznie każdego wrażenia. W świecie modeli językowych stoicyzm zyskuje nowy wymiar. Algorytm może przetwarzać argumenty, ale nie posiada cnoty. Dlatego człowiek powinien traktować sztuczną inteligencję jako protezę analityczną, a nie zastępstwo dla własnej aprobaty. Stoicyzm przypomina, że rozumienie bez odpowiedzialności jest niepełne. Tu staje się jasne, dlaczego Hodgkinson sprzeciwia się nadużyciom stoicyzmu przez kulturę macho i ideologię produktywności. Jeśli stoicyzm ma służyć dominacji lub zyskom, zostaje odwrócony przeciwko sobie. U swych źródeł uczył przecież, że panowanie nad własnym sądem ma większą wagę niż kontrola nad światem. Krytycy ostrzegają przed czterema ryzykami. Po pierwsze, przed emocjonalnym zubożeniem i utratą czułości. Po drugie, przed polityczną biernością i adaptacją do niesprawiedliwości. Po trzecie, przed klasowym nadużyciem skromności. I wreszcie, przed terapeutycznym uproszczeniem, bo nie każde cierpienie wynika z błędnego osądu. Te głosy są słuszne jako przestrogi, lecz nie unieważniają doktryny. Stoicyzm można obronić, o ile czyta się go jako filozofię cnoty, a nie technikę tłumienia emocji. Współczesna obrona stoicyzmu polega na jego pogłębieniu. Należy zachować twarde jądro, cnotę jako jedyne dobro najwyższe i wolność jako stan woli. Jednocześnie trzeba włączyć do systemu świadomość, że człowiek jest istotą relacyjną, a technologia potrafi masowo manipulować uwagą. Stoicyzm pozostaje żywy właśnie dlatego, że nie schlebia człowiekowi. Twoim zadaniem nie jest dostać od świata wszystko, czego chcesz, lecz chcieć rozumnie i działać cnotliwie. To brzmi surowo, lecz jest bardziej humanitarne niż fałszywa obietnica nieograniczonej sprawczości. Stoicyzm to filozofia dojrzałej nadziei. Nie obiecuję, że świat będzie łagodny, obiecuję, że człowiek może nie dołożyć do niego własnego chaosu. Ból nie musi stać się hańbą, a lęk przed śmiercią nie musi rządzić życiem. Dziedzictwo stoicyzmu streszcza jedna zasada: odzyskaj władzę nad aprobatą. Między światem a twoją reakcją stoi moment sądu. Tam mieszka wolność, realna i namacalna. Widzieliśmy to u Sokratesa, Epikteta czy Marka Aureliusza. Dziś kajdany częściej wyglądają jak pragnienie statusu lub potrzeba akceptacji. Nie rządzi nami tyran w pałacu, lecz wewnętrzny algorytm porównania. Stoicyzm uczy, by nie pomagać światu w zniewalaniu samego siebie. Wymaga powrotu do logiki jako tarczy i do cnoty jako jedynej drogi do eudaimonii. Czy to nie jest zbyt trudne? Oczywiście, że tak. Jednak łatwość nigdy nie była dobrym kryterium życia. Stoicyzm stawia poprzeczkę wysoko, bo traktuje człowieka poważnie, jako istotę zdolną do cnoty. Stoicyzm nie obiecuje świata wolnego od bólu czy niesprawiedliwości. Oferuje coś znacznie trudniejszego. Możliwość przestania bycia naiwnym monarchą własnych oczekiwań. W epoce, w której kajdany rzadziej przypominają żelazo, a częściej powiadomienie na ekranie smartfona, pytanie o wolność staje się pytaniem o odwagę do bycia nieefektywnym w służbie cnoty. Czy jesteśmy gotowi zaryzykować luksus bycia zajętymi, by odnaleźć przestrzeń, w której spotkamy własny rozum?